Jak zwykle krótkie słowo wprowadzenia. Myślę, że o modlitwie tutaj w zasadzie co miesiąc słyszymy, zawsze z jakiegoś trochę innego punktu widzenia, wypowiedzi Słowa Bożego, czy właśnie Boże myśli. Natomiast ja bym chciał akurat te osoby, które czytają może zwycięski plan czytania Biblii, to wiedzą, że obecnie jest w tym słuchaniu czy czytaniu jest Księga Joba. I z tej Księgi Joba chciałbym, żebyśmy zobaczyli, braterstwo, pewne wypowiedzi Boga, bo myślę, że pewne wypowiedzi tutaj tych osób, które tutaj na przykład w rozdziale 8, który będę chciał przywołać, jest Bildad Szuach, czyli Księga Joba, 8 rozdział. I są też takie myśli, które gdzieś pokutują, gdzieś funkcjonują wśród ludu Bożego. Jest to jakaś spuścizna Starego Przymierza, Przymierza Mojżeszowego, gdzie Bóg zapewnił tym osobom, które będą spełniały Jego wolę, zapewnił błogosławieństwo, a tym, które będą grzeszyły i nie będą posłuszne przymierzu, zapewniał ich o tym, że przyjdzie kara i że oni spotkają się z Jego niełaską i z brakiem błogosławieństwa. I teraz mamy sytuację taką, że Job został dotknięty. My, wiecie, braterstwo, my tą księgę znamy, znamy jej początek, znamy te korzenie tej historii, które mają gdzieś tam miejsce w niebie, kiedy Bóg cieszy się z Joba jako człowieka świętego i bogobojnego i takiego wzorowego, a przeciwnik Boży podważa to i że on jest taki ze względu na bogactwo i na to, że mu się dobrze dzieje. Rozumiemy Boże działanie wobec Joba, bo znamy jakby kulisy sprawy. To jest trochę, braterstwo, tak jak oglądacie jakiś film i nie wiecie, co się wcześniej wydarzyło, dlaczego wydarza się jakaś rzecz. Jeżeli to jest kryminał, no to wydarza się jakieś przestępstwo i dopiero potem detektyw prowadzi to śledztwo i okazuje się, że wszystkie rzeczy, które wcześniej się wydarzyły, one miały swoje znaczenie do wykrycia sprawcy. I tak samo się tutaj dzieje. My widzimy, gdybyśmy tylko zobaczyli Joba tak cierpiącego, pozbawionego całkowicie majątku, zrujnowanego, chorego, pozbawionego dzieci, to byśmy się zastanawiali, co się dzieje. I ci przyjaciele też, kiedy przyszli, no to zastanawiali się nad tym, co się dzieje, co u Joba było nie tak, że tak Bóg z nim postępuje. I zobaczcie, braterstwo, 8 rozdział, na przykład rozdział 6, Job odpowiada, że on uważa się za niewinnego, że nigdy w życiu nie, że starał się, strapionemu należy się życzliwość od przyjaciela, choćby nawet zaniechał bojaźni Bożej, moi bracia okazali się zawodni, mówi, choćbym nawet okazał się bez grzechu, choćbym się okazał zawodny, ale ja się nie okazałem zawodny, będę bronił mojej sprawiedliwości. I na przykład tutaj w tym 8 rozdziale, do którego się odwołałem, wtedy odezwał się Bildad Szuach i rzekł, jak długo tak będziesz mówił, że jesteś niewinny, nie? Że ja po prostu nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Jak długo słowa twoich ust pędzić będą jak wiatr gwałtowny? Czy Bóg łamie prawo? Czy Wszechmocny nagina sprawiedliwość? Zobaczcie, czy Wszechmocny nagina sprawiedliwość? Czy może postępować, my postępujemy sprawiedliwie? No to by się wydawało, że też Bóg będzie postępował sprawiedliwie, ale Bóg nie postępuje sprawiedliwie. I tutaj Bildad mówi, to co, to Bóg by postępował niesprawiedliwie? Gdy twoi synowie zgrzeszyli przeciwko niemu, wydał ich na łup ich występku, że twoje dzieci, twoi synowie zginęli, bo byli po prostu grzesznikami. Nie? Lecz jeśli sam do Boga się zwrócisz i Wszechmocnego błagać będziesz o łaskę, jeśli będziesz czysty i prawy, czyli oczyścisz się z tych wszystkich rzeczy, tu w domyśle, bo ty też jesteś grzeszny, ty masz swoje za uszami, nawet w świecie chrześcijańskim, kiedy jest takie podejście, że jak się będziemy modlić, to wszystko od Boga otrzymamy, nieważne, czy to jest Jego wola, czy nie jest Jego wola, wspomnę potem o tym na końcu, ale ci bracia uważają, że jeżeli nie ma odpowiedzi, czy że nie dzieje się tak, jak ten wierzący prosi, to są dwa powody główne takie, że albo nie ma wiary, albo jest po prostu grzesznikiem, któremu Bóg nie może dać tego i jest takie powiedzenie, nie wiadomo, co on robi, kiedy nikt nie patrzy. Nie? I to są takie wytrychy, którymi stara się to błędne zrozumienie Bożego działania tłumaczyć. Nie, że może my coś tutaj źle rozumiemy, że o każdą prośbę Bóg wysłuchuje i daje nam, co my chcemy. Uważają to, że to jest prawda, chociaż powinni się zastanowić, czy rzeczywiście tak jest, nie? I czy Bóg nagina sprawiedliwość? Lecz jeśli sam do Boga się zwrócisz, jeśli będziesz czysty i prawy, to On ocknie się ku Twemu dobru. To jest napisane, wtedy na pewno ocknie się ku Twemu dobru. Czyli tak jakby Bóg nie działał, nie świadczył dobra, ale On się ocknie. Tak jakby, wiecie, taki człowiek, który gdzieś tam jest zamyślony, gdzieś tam jest nieobecny i nagle jest jakiś impuls, aha, jesteśmy wyrwani z tego swojego takiego zamyślenia. No to oni tak mówią, no widocznie no Bóg tak dopuścił na to wszystko, bo ty jesteś grzesznikiem, a jeżeli będziesz czysty i prawy, to On się ocknie, zacznie działać, nie? I przywróci ci godne mieszkanie. A choć twój początek będzie niepozorny, nawet twój koniec będzie wspaniały. Czyli zacznij od czegoś małego, zacznij od wyznawania grzechu, od przypominania sobie, jakie ty masz ogromne grzechy na sobie, że Bóg tak z tobą postępuje. Nie? Bo zapytaj proszę dawniejszych pokoleń i rozważ, czego ich ojcowie doświadczyli. To jest też bardzo ciekawy fragment. Wszak nie od wczoraj jesteśmy i nic nie wiemy, gdyż nasze dni są cieniem na ziemi. I teraz zobaczcie, braterstwo, aż do 20 wersetu wam przeczytam. Oni cię pouczą, czyli dawniejsze pokolenia, i ze swego serca dadzą odpowiedź. Albo papirus rośnie tam, gdzie nie ma bagna, a sitowie rozwija się bez wody. O co chodzi tutaj z tym papirusem i sitowym? Że jeżeli rosną rośliny, które potrzebują dużo wilgoci, to one będą w miejscach, gdzie ta wilgoć jest. Czy papirus rośnie tam, gdzie nie ma bagna? Jeżeli jest papirus, to jest bagno, tak? Jeżeli jest sitowie, to musi być podmokły teren. Jeżeli ty jesteś tak ukarany przez Boga, no to muszą być potężne grzechy z twojej strony. Nie? To jest ich dowodzenie. Choć jeszcze jest świeże i nieskoszone, jednak więdnie rychle niż inna trawa, taki jest los wszystkich, którzy zapomnieli o Bogu. Bo żeś o Bogu zapomniał, dlatego jesteś tak doświadczany. I tak ginie nadzieja niegodziwego. Tak, nie masz już nadziei, nawet jesteś chory, już umierający, jesteś niegodziwym człowiekiem. No, bo Bóg przecież nie postępuje niesprawiedliwie ze sprawiedliwymi. Jego ufność to babie lato, a jego wiara to pajęczyna, czyli wiecie, no nic konkretnego, nie, to się rozwiewa. Jeśli się opiera na swoim domu, to ten się nie ostoi. Może żeś po prostu był pewny swojego bogactwa, swojego domu, swojej pozycji. Widzisz, nic już nie masz, nie? Jeśli się go kurczowo trzyma, to ten nie przetrwa. Zieleni się w słońcu, na słońcu i poprzez ogród wyrastają jego pędy, wokół kamieniska wiją się jego korzenie, pomiędzy kamienie wrzyna się, czyli zobaczcie, roślina, która gdzieś w jakichś trudnych warunkach jest w stanie pokonać każde trudne warunki, żeby osiągnąć to, co tam roślina chce osiągnąć, czyli korzenie, wodę, odżywcze składniki, że on też taki był, że ty byłeś taki właśnie, że potrafiłeś jakby, no nie wiem, z wszystkiego zrobić pieniądze, czy pomnażać majątek, czy być taki obrotny, jakby to dzisiaj powiedzieć, lecz gdy go wyrwą z jego miejsca, wtedy zapiera się jego miejsce, mówiąc, nie widziałem cię, oto taka jest rozkosz jego życia, a z prochu wyrastają inni. Zaiste Bóg nigdy nie porzuca prawego i nie podaje ręki złoczyńcom. Nigdy prawego nie porzuca. Taka była wypowiedź tutaj tego przyjaciela, tego Bildada z Szuach. I oczywiście zarzut konkretnie, że jeżeli takie coś cię spotkało, to jest to po prostu kara za to zło. Musisz się oczyścić. Od małego zacznij. Mały początek, to potem się rozradujesz, będziesz szczęśliwy. I teraz chciałbym, braterstwo, przejść do 10 rozdziału, werset 1 i 2. Job mówi tak, obrzydło mi życie, to też puszczę wodze mojej skardze. Będę po prostu się skarżył. Jest mi tak źle na sercu, że po prostu będę się skarżył. I będę mówił w goryczy mojej duszy. Powiem Bogu, nie potępiaj mnie, objaw mi, dlaczego ze mną spór wiedziesz. Przecież Job dobrze wie, jakim był człowiekiem. My też czytaliśmy, że był człowiekiem, który się wyróżniał z całego swojego pokolenia. Był święty, nawet za tych synów, którzy tam się spotykali i imprezowali, to modlił się zawsze i składał ofiary. I dlaczego, objaw mi, dlaczego ze mną spór wiedziesz? Braterstwo, on był pewny tego, jak jest w jego życiu, ale inni, patrząc na jego życie, na to, co się dzieje, to był tylko jeden werdykt. Tam wszyscy jednym głosem prawie mówili, grzesznik, po prostu grzesznik, który odbiera od Boga. W końcu Bóg mu jakby tu wymierzył karę za to całe zło. My nie widzieliśmy tego, ale Bóg widział. No i go słusznie karze, bo przecież Bóg zawsze ma rację. I 13 i 14 werset mówi tak. A chociaż skryłeś to w swoim sercu, wiem, że taka była twoja wola. Zobaczcie tutaj, co mówi Job. Skryłeś to w swoim sercu, ja nie wiem, co się dzieje, ale taka jest twoja wola. I to jest już Całkowicie Nowy Testament, braterstwo. Że Job mówi tak. To była Twoja wola. Pilnować mnie, czy grzeszę, i nie przypuścić mi winy. Ale przecież ja nie grzeszyłem, a kary przyszły. Dlaczego? Bo taka była Twoja wola. Stare przymierze, czy sposób postępowania tych poprzednich pokoleń tutaj, nie? Bo zapytaj proszę dawniejszych pokoleń, 8 rozdział, 8 wiersz. Wszyscy byli zdania takiego, że jeżeli coś złego na kogoś przychodzi, to jest kara za zło, które jest w jego życiu. A tutaj Job mówi nie. To jest dlatego, że taka jest Twoja wola. I jeszcze z 13 rozdziału wam, braterstwo, przeczytam wersety od 20 do 28. Jest to te fragmenty z Joba są naprawdę fenomenalne. Jak jeszcze nie zaczęliście zwycięskiego planu czytania Biblii, to chciałbym was tutaj zachęcić, wszystkie osoby, które tu są, żebyście od nowego roku sobie poszukali sobie zwycięski plan czytania Biblii, żebyście sobie czytali. To są 3-4 rozdziały, no, rzadziej 4, najczęściej 3 rozdziały. I wtedy przez cały rok przeczytacie Biblię, przeczytacie Ewangelię i Psalmy 2 razy, a Stary Testament chronologicznie jest ułożony, czyli wydarzeniami, które się rzeczywiście w historii wydarzały. I to jest bardzo, bardzo fajne. Jeżeli ktoś woli słuchać niż czytać, to również na stronie Kościoła Zielonoświątkowego Betel, tam brat pastor Biernacki nagrał to i codziennie są te 3 czy 4 rozdziały i można je odsłuchać. Jak ich nie odsłuchacie w tym dniu, to w następnym dniu o 12 już się zmienia i już jest następny dzień, także musicie do 12 wysłuchać, bo inaczej już tracicie możliwość wysłuchania tego, ale gorąco was do tego zachęcam, żebyście to zrobili, ponieważ to daje perspektywę taką. Człowiek może bardziej przekrojowo przez Pismo Święte patrzeć i wtedy widzi bardzo dużo takich szczegółów, które normalnie gdzieś umykały. Ale przeczytam wam od tego 20. Tutaj Job mówi do Pana Boga tak. Spełnij mi tylko te dwie rzeczy, a wtedy nie będę się krył przed Twoim obliczem. Oddal swą rękę ode mnie, a Twoja groza niech mnie nie trwoży. Zobaczcie, on tu mówi, Twoja groza niech mnie nie trwoży, ja nie będę się krył przed Twoim obliczem. On po prostu jest zdruzgotany tym, co się stało. Nam się tak łatwo tą historię czyta, bo jeszcze znamy koniec. Nie? To jest tak, jakbyście film jakiś oglądali i wiecie, jak się skończy. No to już jest, nawet się mówi o tym, żeby nie spoilerować, nie? No bo to już potem żadne oglądanie, nie ma żadnych emocji. I my wiemy, że Bóg przywrócił to wszystko Jobowi. Wiemy, że nawet dzieci mu się urodziły w takiej samej ilości i że to wszystko, cały majątek został podwojony. I nam się to łatwo słucha. Ale zobaczcie, co teraz tutaj Job mówi. Nie? Przecież mówi, ja się kryję przed Twoim obliczem i groza mnie przejmuje, jak myślę o tym, co się tutaj wydarzyło. A co się wydarzyło? No na przykład, że mu umarło 10 dzieci. Nie? No, ci, którzy z was mają są rodzicami, mają dzieci, no to sobie odpowiedzcie na pytanie, jakbyście to, czy byście tam coś przeżywali, coś by wam tam, może jakiś smuteczek mały by się pojawił, jakaś łezka by się wokół zakręciła, jakby wam dzieci poumierały. Nie? Zawsze mówimy, a żona Hioba mówi, weź złożysz Bogu, żebyś pomarł, co taki jesteś wierny Bogu, no ale ona straciła 10 dzieci, nie? To chyba to nie było dla niej. Kobiety zawsze są bardziej emocjonalne i to przecież to chyba nie było dla niej taka bułka z masłem. A, o, no trudno, dzieci mi tutaj, no muszę iść kury nakarmić albo coś tam, nie? No rozumiecie, to był dramat, nie? On mówi, że jest groza. Potem zawołaj mnie, a ja ci odpowiem. Albo ja będę mówił, a ty mi odpowiedz. Ileż to więc jest moich przewinień i grzechów? I mówi do Boga, no to powiedz mi, nie? Wskaż mi, co ja robiłem źle, gdzie są te moje grzechy, bo ja nic nie wiem takiego. Nie? To był człowiek, który żył zgodnie ze swoim sumieniem, sumienie mu nic nie wyrzucało. Nie? Ujawnij mi mój występek i grzech. Czemu zakrywasz swoje oblicze, uważasz mnie za swojego wroga? Czy będziesz jeszcze poszuł liść porwany przez wiatr i gonił suche źdźbło? On tak przyrównuje się do co tu to moje życie. Czy będziesz jeszcze poszuł liść porwany przez wiatr i gonił suche źdźbło, że przypisujesz mi tak gorzkie leki i każesz mi pokutować za grzechy mojej młodości? Jedyną rzeczą, którą gdzieś miał w głowie, to jest to, że jak był młody, no to rzeczywiście zanim się nauczył bogobojności, posłuszeństwa i stał się sprawiedliwym i dobrym człowiekiem, no to musiał tam trochę dokazywać. Nie? No miał jakieś tam grzechy młodości, ale Czy ktoś jest tutaj taki, który by nie miał grzechu młodości? Młodość charakteryzuje się tym, że człowiek młody nie zdaje sobie sprawy ze skutków swoich czynów, że coś robi, ale nie ma w ogóle jakby pojęcia, jakie to może pociągnąć za sobą skutki. Nie? My byliśmy z Arturem, z tym moim kolegą Kucińskim, byliśmy osobami, które bardzo lubiły pirotechnikę. Mieliśmy laboratorium chemiczne, żeśmy wytwarzali różne materiały wybuchowe, łącznie z prochem, z jakąś tam inne takie substancje. Zresztą poparzyłem sobie bardzo mocno ręce. Kilka tygodni nie chodziłem do szkoły, bo miałem straszną kontuzję. Ale wiecie co? Ktoś nam tam kiedyś powiedział, że można niezłe pieniądze zarobić, jak się wysadzi pomnik powstańców wielkopolskich. A my jak w dym żeśmy w to weszli. Mówimy, jasne, tylko powiedzcie tam kiedy, co, jak, jakieś tam pieniądze, to zrobimy taką ilość prochu, że wysadzimy ten pomnik. Nie? W ogóle nam się to wydawało, że będziemy nie do złapania, nie? Że idzie tam, idą jacyś tam nastolatkowie, coś tam robią i tam nikt nie w ogóle absolutnie zero pojęcia o konsekwencjach. Nie? I taka jest młodość. I ten Job prawdopodobnie tam też jakieś głupie rzeczy zrobił, niezgodne z wolą Bożą, jakieś tam grzechy popełnił. Że przypisujesz mi tak gorzkie leki, każesz mi pokutować za grzechy swojej młodości, że kładziesz w dyby moje nogi, śledzisz wszystkie moje ścieżki, badasz ślady moich stóp, a moje życie rozpada się jak spróchniałe drewno lub jak szata przeżarta przez morze. I się pyta Boga, co się dzieje? A później Bóg mu odpowiada, już nie będę tutaj tego kontynuował, Bóg mu odpowiada, że tak naprawdę to ci, którzy go oskarżali, to nie mieli racji. Nie mieli racji. I że oni będą ukarani, chyba że on się będzie za nimi modlił. I on się modli za tymi swoimi przyjaciółmi i Bóg ostatecznie im to daruje. Ale to pokazuje, że Bóg, Boża wola, Boże postępowanie jest bardzo często w ogóle niezrozumiałe przez nas. I już nie będę się tutaj odnosił do tego, jak Bóg z nim rozmawia, bo Bóg z nim fenomenalnie rozmawia. Tutaj te pytania, które zadaje później, to jest w ogóle Księga Hioba. Tam wiecie co, są te dialogi, oni tam gadają ci przyjaciele, tam te rzeczy w ogóle są częściowo w ogóle bez sensu na przykład, nie? Że mówi, jeden tam z nich mówi, że tak, Bóg tak wierzy, nawet swoim aniołom nie wierzy, nie? Jakby miał nie... No. Ale ostatecznie jest to księga, która pokazuje nam, że Bóg jako nasz Stwórca ma prawo robić to, co chce z nami tak naprawdę. I może nam się to nie podobać, możemy być zaskoczeni, możemy się zastanawiać, dlaczego jakieś rzeczy się dzieją w naszym życiu, ale te rzeczy, kochani, dzieją się dlatego, że taka jest po prostu Boża wola. Nie? Taka, tu z tej księgi Joba można taki wniosek wyciągnąć. Natomiast w Nowym Testamencie tak samo, wynotowałem sobie, braterstwo, kilka fragmentów z modlitwy pańskiej. Bądź wola Twoja. Tak? Takiej modlitwy nauczył nas nasz Pan Jezus. Jeżeli ktoś z Was nie zna tego, to może to przeczytam, bo to jest taki mało znany fragment, modlitwa pańska. 6, werset 10. A 9. A Wy się tak módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Modlimy się o Bożą wolę. Bardzo wielu by chętnie zmieniło słowa tej modlitwy na bądź wola moja. I to by było naprawdę fajne, tylko żebyśmy prawdopodobnie byli zbawieni, gdyby Bóg takiej modlitwy wysłuchał. Potem, braterstwo, jest jeszcze Ewangelia Mateusza, 26 rozdział. A, jeszcze 9 rozdział i werset 10 też jeszcze chciałem przeczytać. A, to nie. Werset 9 i 10 miałem odczytać, a to jest 26, 39. 26 rozdział Ewangelii Mateusza, 39 werset. Jezus modli się w Getsemane. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Też sprawiedliwy, święty mąż, który nigdy nie zgrzeszył, przechodzi takie doświadczenia, że się poci krwawym potem, pękają naczynia włosowate w skórze i się poci krwawym potem i mówi: no niech mnie ten kielich minie. Jak Jezus czytał w Starym Testamencie o cierpieniach, to wiedział, że to będzie coś ciężkiego. Mówi, jakby mnie to mogło minąć, ale nie jak ja chcę. Niech będzie tak, jak Ty chcesz. I werset 42. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się. Wtedy przychodzi do uczniów, oni śpią, mówi: czuwajcie, nie śpijcie. Potem po raz drugi odszedł i modlił się: Ojcze mój, jeśli mnie może ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. Może jest Twoją wolą jednak, żeby ten kielich mnie minął. Ale cały czas się odnosi do Bożej woli. Całkowicie nie mówi, co on by chciał, nie? Że tak ma być i koniec, Panie Boże, tutaj Ojcze mój, tak zrobi koniec, ale mówi, że Twoja wola. I jeszcze drugi Koryntian, no to też takie klasyczne fragmenty, kiedy apostoł Paweł modli się, aby ustąpił ten cień, który jest w jego ciele. Drugi do Koryntian, 12 rozdział, to są wersety 8 i 9. W tej sprawie, albo 7 wcześniej, bym się z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił. Bóg mu bardzo dużo objawień dawał, nie? Zrozumienia i też miał wizję. Abym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cień w moje ciało. Jakby posłaniec szatana by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. Nie. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. I to już dla apostoła Pawła wystarczyło. Już mówi dalej tak. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. To jest jeden z takich naprawdę niesamowitych fragmentów. Bóg mu odpowiedział, nie spełnię twojej prośby, nie zdarzy się tak, nie uwolnię cię od tego ciernia, od tego bodźca, od tej dolegliwości, którą prawdopodobnie to były oczy, z którymi miał apostoł Paweł problem. I tak się nie stanie. Ja wiem, że ty byś chciał, ale nie dostaniesz tego ode mnie. A on mówi, będę się z tego chlubił, nie? Bo w moich słabościach się chcę chlubić. A Bóg mu powiedział tak, bo ty jesteś tak obdarowany przeze mnie, że mógłby się czasami w pychę wbić. Czasami dlatego Bóg nie daje nam tego, co my chcemy, żebyśmy się nie wbili w pychę. Żeby były jednak rzeczy takie, które nas trochę sprowadzają na ziemię. I braterstwo, to dzisiejsze wprowadzenie z tą Bożą wolą, to jest dlatego, żebyśmy mieli taką postawę takiego zaufania, że jeżeli Bóg coś robi w naszym życiu, do czegoś dopuszcza, coś się dzieje w naszym życiu, to On wie, co robi. Że tak naprawdę możemy Mu całkowicie zaufać, bo my możemy tego nie rozumieć. To nam się może wydawać, tak jak tym przyjaciołom Joba, może się to wydawać niesprawiedliwe wręcz, że ludzie święci, fajni, dobrzy, kochani przychodzą takie doświadczenia. Ale Bóg wie, co robi. To jest Jego wola. I żebyśmy wtedy, kiedy się też modlimy za siebie nawzajem, żebyśmy też pamiętali, my nie musimy tego wymawiać, ale żebyśmy modlili się w takiej postawie takiego oddania Bogu sprawy w Jego ręce, że my, Boże, byśmy chcieli tak, nasze serca współczują temu bratu, siostrze, chcielibyśmy, żeby to się ułożyło, żeby przyszło zdrowie, żeby przyszło jakieś uwolnienie, żeby jakieś problemy się skończyły, ale tak naprawdę rób to, co Ty uważasz za dobre, bo my wiemy, że możemy Tobie zaufać. Nie? I o tym chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, o takim tym zaufaniu i szukaniu woli Bożej, bo bardzo często mamy też przesadę, a diabeł też jest mistrzem skrajności i nas wpycha w różne skrajności, żebyśmy chcieli wyrwać kilka fragmentów z kontekstu, że wszystko, o cokolwiek będziemy się modlić, to dostaniemy, że nie ma takich rzeczy, których Bóg swoim dzieciom by nie dał, tak jak my wydajemy rzeczy dzieciom, które nas o to proszą. Tak to nie działa. Braterstwo nigdy nie przyniosłoby to dobrych skutków, ale właśnie, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że Boża wola jest najlepsza dla nas. Tak? I żebyśmy zawsze się modlili o Bożą wolę. Nie o swoją wolę, a o Bożą wolę. Oczywiście też modlimy się. Paweł też prosił, żeby ten bodziec ustąpił Jezu, żeby ten kielich go minął. Oczywiście Bóg się na to nie obraził. To nie był żaden grzech, to jest coś naturalnego. Ale zostawiamy decyzję w Bożych rękach. Tak, to jest to, z czym chciałem Was zachęcić do takich modlitw właśnie bardzo świadomych, takich, które zostawiają sprawy w Bożych rękach. I takie modlitwy są wysłuchiwane, braterstwo. Nigdy się nie zawiedziemy, jeżeli się będziemy w ten sposób modlić.